Okej, to co jakby teraz wam chcę powiedzieć, to jest coś, o czym ja nie wiedziałem na początku, a kiedy my zakładaliśmy kościół i popełniliśmy wiele błędów z tego powodu. Nie chciałbym, żebyś popełniał moje błędy, także chciałbym, żebyśmy zrozumieli dzisiaj taką koncepcję, która jest niesamowicie kluczowa, że bycie liderem wymaga bycia odważnym człowiekiem, który bierze odpowiedzialność za budowanie kultury, za wprowadzanie misji i strategii i za odbieranie wizji i wprowadzanie jej w życie. I to, co za chwilę ci powiem, nie będzie takie polskie, bo ja jakby powiedzmy, że znam Polskę przez tyle lat, a znam polskie klimaty w polskich kościołach, i wiem, że z tego powodu, dlaczego ludzie nie zastosowali tego w swoim życiu, to wizja się po prostu, to kościół się nie rozwinął, kościół się zatrzymał w miejscu, pastor się załamał. I chciałbym, abyśmy tego uniknęli. I ciekawe było to, że kiedy czytałem Biblię, to Bóg zaczął do mnie mówić przez jedną postać z Biblii i ja pewnych rzeczy nie widziałem wcześniej. I to było dla mnie takie objawienie, mówię, że dla mnie, niekoniecznie będzie dla ciebie. A na temat, Bóg zaczął mówić do mnie na temat Mojżesza. I powiem wam taką jedną rzecz, pokażę wam zdjęcie. Tak? My bardzo często, musisz zrozumieć taką jedną kluczową koncepcję. Kiedy Bóg daje ci wizję, to ona wygląda jak ta marchewka. Kiedy Bóg daje ci wizję. Jeśli ta wizja, za którą ty podążasz, jest wizją, którą Bóg tobie dał, to w końcu ją zjesz. Okej? Jeśli wizja, za którą podążasz, jest wytworem twojej wyobraźni, jest wytworem twojego często niedowartościowanego serca, jest wytworem twoich marzeń albo jest wytworem silnym takim popędem do konkurencji i udowodnieniem całemu światu, że ty potrafisz, to będziesz ciągle takim osłem, który będzie się przypatrywał wyobrażeniu twojej wizji i nigdy do niej nie dojdziesz. Najważniejsza rzecz, kiedy zakładasz kościół, to jest to, abyś rozumiał, że wizja, którą Bóg ci daje, jest wizją od Boga. Jest wizją od Boga. Wiecie, dlaczego ludzie się zawodzą Panem Bogiem? Jest takie zjawisko. Dużo ludzi zawodzi się Panem Bogiem. Wiecie, dlaczego tak jest? Że oni nie rozumieją Pana Boga i zawodzą się de facto zawodzą się swoim wyobrażeniem Pana Boga. Swoim wyobrażeniem Pana Boga. Tak samo może być w twoim życiu, możesz być człowiekiem niesamowicie sfrustrowanym, ponieważ nie będziesz widział wypełnienia wizji przez rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści i później staniesz się cynikiem. Ja znam pastorów, którzy są po prostu cyniczni, dlatego że oni nie oglądali nigdy wizji, którą myśleli, że ta wizja jest od Boga. Okazało się, że ta wizja była tylko wytworem ich wyobraźni i oni nigdy nie zobaczyli wypełnienia tego, w co wierzyli. Nierealna jest jedna rzecz, kochani. Mieć wizję od Boga i nie oglądać jej spełnienia. To jest nierealne. To jest nierealne. Jeśli Bóg daje tobie wizję, to Bóg się nie bawi z nami w ten sposób, że jesteś jak ten osioł, który podąża ciągle za marchewką, której nigdy nie zjesz. Wizja, którą Bóg ci daje, jest wizją, która wcześniej czy później będzie skonsumowana przez ciebie, abyś widział Bożą wierność, abyś widział potężne dzieła Boże, abyś widział, że to On naprawdę do ciebie przemówił. Nie masz zielonego pojęcia, co to znaczy uformować wizję do tego, co chcesz robić. Nie czerp swojej wizji z Facebooka, z Instagrama i z chrześcijańskich książek. Jeśli chcesz mieć wizję w swoim życiu, musisz spędzić czas z Bogiem. Jeśli chcesz mieć wizję od Boga, bądź człowiekiem, który chodzi uważnie i słucha tego, co Bóg do ciebie mówi. Jeśli nie wiesz, co masz robić, oczekuj na Boga. Złap wizję, którą Bóg wkłada do twojego serca. Ilekroć spędzasz czas z Panem Bogiem, tylekroć konfrontujesz się z światłością. Światłość ma to do siebie, że eliminuje ciemność. Ciemność w naszym sercu, ciemne obszary w naszym sercu są eliminowane wtedy, kiedy wpuszczasz tam światło. Relacja z Bogiem, uwielbienie Pana Boga, spędzanie z Nim czasu, czytanie Bożego Słowa klaryfikuje wizję, którą mam w swoim sercu. Tak jak wam wspomniałem wczoraj, moim pragnieniem, fałszywą wizją dla mojego życia było pójść do dużego miasta, założyć tam kościół na zasadzie rosyjskiego, radzieckiego zająca, ja ci pokażę. No zajc, ja ci pokażę. Pokaż. Dobra, nieważne, wiecie, o co chodzi. To jest chora mentalność. To nie jest Boży drive, to nie jest Boża motywacja, aby robić coś, abym ja komuś coś udowodnił. Wyluzuj. Bóg cię powołuje do tego, abyś wypełnił Jego wizję. I chcę wam coś pokazać w drugiej księdze Mojżeszowej, Księga Wyjścia, 3 rozdział, wersety od 7 do 10. To jest bardzo, bardzo ciekawa dynamika. Chciałem, żebyś się jej przypatrzył, dlatego że ona, ten wykład ma spowodować to, że ty w końcu zaskoczysz i załapiesz i staniesz się na tyle odważny, aby funkcjonować w wizji, którą Bóg ma dla twojego życia. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 7. A Pan mówił dalej, napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie, usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam jego cierpienia, zstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzyci, Hiwici, Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie, przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc, to jest ciekawe, Bóg mówi tak, napatrzyłem się, usłyszałem ich krzyk, znam jego cierpienia, stąpiłem więc, aby wyrwać i wprowadzić i przyjrzałem się ich udręce i Bóg mówi, teraz co? Teraz więc idź. Dlaczego Bóg nie zejdzie i nie zrobi tego za mnie? Bóg mówi, wszystko widzę, widzę ból, widzę cierpienie, widzę, że ci ludzie idą do piekła, widzę to. Słyszę ten krzyk, widzę ten ból, widzę poganiaczy, widzę, co się dzieje, dlatego teraz idź. I dzieje się coś, co nazywa się udzieleniem wizji Mojżeszowi. To Mojżesz miał wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. Bóg wszystko widział, tak samo jak wszystko widzi, co się dzieje w twoim mieście. Bóg widzi, co się dzieje w twoim mieście. Bóg widzi, co się dzieje w Jeleniej Górze. Bóg widzi, co się dzieje w Słupsku. Bóg widzi w każdej miejscowości, co się dzieje. I jego rozwiązaniem jest to, abyś ty poszedł. I teraz będzie rewolucja. Bóg zawsze wybiera jednego człowieka bądź jedno małżeństwo, aby zmienić rzeczywistość. Przegryź się z tym. Bóg zawsze wybiera jednego człowieka bądź jedno małżeństwo, aby wprowadzić swoją wizję. Przyjmij to. Jeśli Bóg powołuje ciebie do jakiegoś miejsca, abyś założył kościół, jeśli Bóg daje ci tą wizję i ty wiesz, że to jest od Niego i to jak Deren mówił rano, to się staje twoim brzemieniem, idź za tym, bo Bóg powołuje ciebie. Powiem ci, na czym polega głupota, która z zewnątrz wygląda na fantastyczny dżentelmeński gest. Znam człowieka, którego Bóg powołał, aby założyć kościół. Bóg jego, on wiedział, Bóg mnie powołuje, abym założył tu kościół, a więc on wspaniałomyślnie spotkał się ze swoim przyjacielem i powiedział tak, słuchaj, tu jest moje powołanie, żebym ja był pastorem, tu jest moje powołanie, żebym ja był pastorem, ja to teraz chowam do szuflady i będziemy razem zakładać ten kościół. I wizja zamieniła się po prostu w rozbicie wizji. Dlatego, że Mojżesz był powołany, aby wyprowadzić naród Izraela z Egiptu i nikt inny, kto się później do ciebie doczepi, aby wypełniać wizję, którą Bóg dał tobie, to jest inna bajka. Ale nigdy nie było tak w przypadku Mojżesza i nigdy tak nie jest w Bożym Królestwie, że Bóg powołuje jednego człowieka, drugiego człowieka, nie mówię o małżeństwie, jednego człowieka i drugiego człowieka, abyśmy razem zbudowali ten kościół. Ja będę pastorem i ty będziesz pastorem. To jest bzdura. Przypadek, który wam podałem, się źle skończył. Ten człowiek, ten drugi, odszedł w bólu i poczuł się oszukany. Weź odpowiedzialność za wizję, którą Bóg tobie daje. Weź odpowiedzialność za wizję, którą Bóg tobie daje. Bóg powołuje ciebie. Powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Sukces Kananu bądź brak sukcesu Kananu jest wynikiem mojego posłuszeństwa albo brakiem mojego posłuszeństwa. Ale nikt w tym kościele nie niesie wizji i nie przyjmuje kolejnych etapów tej wizji i nikt nie odebrał wizji do zbudowania tego kościoła poza mną i Krysią. Brzmi arogancko, prawda? Ale jednak jest to Biblia. Ale jednak jest to Biblia. Nasze słabości, brak wiary w siebie powoduje, no dobra, słuchaj, no to wiesz, ja tu będę pastorem, ale wiesz, zróbmy tak, że my to razem będziemy zakładać. To nie działa. Wybij to sobie z głowy. Bóg powołuje albo jednego człowieka, albo powołuje małżeństwo, aby założyć kościół. Kto się później będzie do nich przyłączał, kogo oni wybiorą do swojego zespołu, to jest inna bajka. Ale wizja i odpowiedzialność za tą wizję jest na tobie. Możesz powiedzieć na to amen? Druga rzecz. Pierwsza rzecz jest taka, Bóg wypełnia wizję przez jednego człowieka plus albo jedno małżeństwo. Ja myślałem, że to jest takie fajne, jak ten mój brat, który tak bardzo chce też zakładać kościół ze mną, że my się wymienimy, podzielimy ten autorytet, stworzymy sobie tak zwaną pluralność starszych i będziemy wszyscy mieli ten sam autorytet. To zabiło prawie ten kościół. Moje słabości, mój brak odwagi zaorał prawie ten kościół. Ten kościół mógł już nie istnieć. Przez jedną moją głupią decyzję, przez wewnętrzne moje słabości, że ja sobie, że nie chciałem stanąć i powiedzieć, nie, słuchaj, to jest moja wizja, którą Bóg mi daje, ja biorę za to odpowiedzialność, ty nie możesz być, mieć tego samego autorytetu, który ja mam, bo Bóg na to tak nie patrzy. Bóg na to tak nie patrzy. To był błąd, który prawie zabił ten kościół. Nie bój się mówić, ja jestem człowiekiem, którego Bóg powołał do tego miejsca. Ja jestem człowiekiem, który jest odpowiedzialny za założenie tego kościoła i wszystkich intruzów, którzy próbują wpływać na twoją wizję i dodawać do twojej wizji coś, z czym się ty w ogóle nie zgadzasz, eliminuj. Nie dopuszczaj takich głosów do swojego życia. Amen? Amen? Jak się wyłożysz, jak wyłożysz się w zakładaniu kościołów, to popełnisz właśnie tego typu błąd. To tak ładnie, dżentelmeńsko i Bożo brzmi, ale to nie ma nic wspólnego z Bożym Królestwem. Bóg wybiera jednego człowieka, Bóg wybiera jedno małżeństwo. Druga rzecz jest taka. Bóg wybiera niewykwalifikowanych ludzi do wypełnienia swojej wizji. Oddychaj spokojnie. Oddychaj spokojnie. Jeśli Bóg miałby wybierać wykwalifikowanych ludzi, możesz być nawet po WSTS i ciągle jesteś niewykwalifikowany. Ty myślisz, że jesteś wykwalifikowany. Bóg powiedział do Mojżesza tak. 3 rozdział, 11 werset. Mojżesz jednak powiedział do Boga, A kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego że ja jestem z tobą. I to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Wszystkie twoje słabości, wszystkie twoje niedomagania, wszystko, absolutnie wszystko, nieprzemieniony charakter, to jest coś, o czym Bóg już wie. Bóg nie funkcjonuje z tobą w taki sposób, że patrzy na ciebie i nagle go zaskoczyłeś. I Bóg mówi, o mój ja, co się stało? Nie jesteś w stanie zaskoczyć Pana Boga. Nie jesteś w stanie zaskoczyć Pana Boga. On wie o każdej głupocie, która wydarzy się jeszcze w twoim życiu w marcu. Oddychaj. Powiem wam, to jest dumny tekst. Rozczarowałem Boga. Powiem ci, możesz mnie rozczarować, jak mnie zdziwisz swoim głupim zachowaniem. Tak? Rozczarowujesz mnie wtedy, kiedy ja mam takie oczekiwania, a ty ich nie wypełniasz, ja jestem rozczarowany. Bóg wie, człowieku, wszystko o tobie. To nie jest taki fragmencik, że Bóg wie, ile masz włosów na głowie. To nie jest taki fragmencik. Bóg pokazuje jedną rzecz. Człowieku, przeszywam cię od czubka twojej głowy w dół i widzę, że nie obciąłeś paznokci u nóg dzisiaj rano. Bóg ciebie zna. I to mnie ekscytuje, że pomimo tego, że Bóg wszystko wie, moje słabości, moje błędy, wszystkie moje ułomności w charakterze, które poznajesz ciągle i ciągle, Bóg mnie wybrał pomimo tego, że wszystko wiedział. Kiedy Bóg ci daje wizję, to nie jest tak, że Bóg ci daje wizję, a ty później mówisz, no ale czy ja jestem gotowy? Nie, Bóg ci dał wizję, a później mówi, nie jesteś gotowy. Co ty myślisz, że Bóg to jest jakiś schizofrenik? Bóg wybiera niewykwalifikowanych ludzi, aby kiedy On zadziała przez ciebie i wyprowadzisz naród Izraela z Egiptu, żebyś nie miał cienia wątpliwości, że to był On. Napisałem coś takiego kiedyś na Facebooku. Jeśli myślisz, że jesteś gotowy, aby Bóg cię użył, to właśnie pokazałeś, że nie jesteś gotowy. Człowieku, nie jesteś gotowy. Ale dla Boga, który wie wszystko o tobie, jesteś gotowy. Jeśli ty mówisz, że jesteś gotowy, to prawdopodobnie Bóg mówi, nie jesteś jeszcze gotowy. Bóg wybiera ludzi w taki sposób, że my jesteśmy w szoku. To nie było tak, że Mojżesz chodzi 40 lat po pustyni i pasie te wszystkie owce i chodzi i pasie. Nagle ten krzew zaczyna się palić i się ten... O, mówi, no Boże, na ciebie czekałem. Ile mam czekać? Stary, jestem gotowy. Jestem gotowy. Mogłeś się jakoś inaczej przez fontannę objawić albo coś? To jest, człowieku, pustynia. Boże, to jest pustynia, a ty jeszcze ognia do tego dodajesz. Fajnie, jestem gotowy. Wiesz, jak... Znasz, patrz, z tymi tu owca. Ja jestem gotowy. Nie, Bóg cię łapie z zaskoczenia. Popatrz na Gedeona. Pan z tobą, mężu waleczny. Mega waleczny koleś. Mega. Siedzi w jaskini i ubija pszenicę. Mega, mega. Bóg widzi w nas coś, czego nawet my nie widzimy. Trzecia rzecz. To powiedz, że to jest dobre. Znajomość tożsamości Boga określa poziom wiary i odwagi w naszej wizji. To jest petarda. Sławek, petarda. Druga Mojżeszowa, 3:13. Lecz Mojżesz mówił dalej. Mojżesz był tak gotowy, że stworzył po prostu kompendium wymówek. Dobrze, przychodzę do synów Izraela i mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni się... Popatrz, jaki Mojżesz był genialny w pisaniu scenariuszy. A oni mówią, jak ma na imię. To co im wtedy powiem? No i Bóg odpowiada w taki sposób, jakby wszystko się wyjaśniło. Jestem, który jestem. Po czym Mojżesz podrapał się po głowie, mówi, aha, wiedziałem i poszedł. Nie. Nie. Po hebrajsku to brzmi esze, ech, esze. Jestem, który jestem. To jest taka głębia, że będziemy się w tym topić przez całą wieczność. Głębia w imieniu jestem, którym jestem, jest tak potężna. Jest tak potężna. Powiem wam, ilekroć to czytam, to się wzruszam. Mówię, Boże, jak jestem głupi, ja tego nie rozumiem. Co to znaczy? Jestem, który jestem. Powiedział Bóg do Mojżesza, oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Teraz posłuchaj tego. Znajomość tożsamości Boga determinuje odwagę i wielkość wizji w twoim życiu. Znajomość tożsamości Boga, znajomość i objawienie tego, kim jest Bóg, pozwala ci podejmować odważne kroki, pozwala ci być odważnym człowiekiem i pozwalać sobie w swojej wizji na potężne marzenia, ponieważ ty zaczynasz mieć objawienie tego, kim jest Bóg. Amen? To jest bardzo ważne. Problemem polskiego kościoła poza wieloma rzeczami jest brak znajomości tożsamości Pana Boga. Ludzie nie wiedzą, kim On jest. Bardzo często robimy to, co robili Izraelici. Budujemy złote cielce i mówimy, to są bogowie, którzy wyprowadzili cię z Egiptu. My budujemy tożsamość Pana Boga. Jezus rozwiał wszelkie wątpliwości. Pojawił się Filip, mówi, Panie, pokaż nam jeszcze Ojca i wszystko będzie wiadomo. I wszystko będzie już okej. Wszystko będzie w porządku. I Jezus mówi w tym momencie rzecz, która przeryła mi myślenie. Przeryła moje życie i wniosła potężne objawienie do mojego życia. Kto mnie widział, widział Ojca. Thank you. Jezus mówi, jeśli widziałeś mnie, to widziałeś Ojca. Innymi słowy Jezus mówi, ja jestem, który jestem. Innymi słowy Jezus mówi, ja jestem Bogiem. Patrząc na mnie, patrzysz na mojego Ojca. Patrząc na mnie, widzisz, jaki jest Bóg. Ja przyszedłem wypełnić wolę Ojca. Zakochaj się w Jezusie, czytaj o Nim i ciągle, i ciągle, i ciągle, i ciągle rozmyślaj o potędze, która jest w Jezusie Chrystusie. Chwała, chwała. Jak mówią ludzie w Terespolu. Jeśli Jezus, który wzbudza zmartwych, jeśli Jezus, szukają Go, ludzie Go szukają, gdzie jest Jezus, szukają Go i On mówi, ja jestem i strów wszyscy na ziemi. Taki Bóg dał ci wizję. Bóg, który wskrzeszał zmartwych. Bóg, który chodził po wodzie. Bóg, który czynił więcej cudów, niż to jest nie do spisania. Jan powiedział, gdyby mieli to wszystko spisać, to żadne księgi tego nie pomieszczą. To jest Bóg, któremu ty służysz. A ty przychodzisz do Pana Boga, Panie, ja chcę założyć to takiego, wiesz, takich 6 osób. Wiecie, my nie mieszkamy w Indonezji, w Kazachstanie, gdzie 6 osób ma znaczenie. Żyjemy w kraju, który coraz bardziej jest otwarty na Pana Boga. Coraz bardziej otwarty na Pana Boga. Nie wiem, kto nam pomaga. Nigdy nie wiem, czy Bóg, czy diabeł, ale Kościół katolicki jest miażdżony w tym kraju. Chwała, chwała. Znajomość tego, kim jest Bóg, doda ci skrzydeł. Naprawdę. To jest jak mówienie człowiekowi, który został uzdrowiony z wózka inwalidzkiego i powiedzenie mu, wiesz, Bóg dzisiaj nie uzdrawia. Czyżby? Jeśli doświadczasz Boga, zaczynasz latać. Jeśli doświadczasz Boga, im więcej objawienia Boga w twoim życiu, im więcej zrozumienia, że On jest z tobą, im więcej zrozumienia, że On jest, który jest, tym wyżej latasz. Efezjan 3:20 to nie jest jakaś bajka, że Bóg jest w stanie uczynić przez moje i twoje życie o wiele więcej niż to, o czym myślimy, niż to, o co prosimy. To nie jest bajka, to jest obietnica dla twojego życia. Bóg mi przysyła gościa, Derena, z żoną, miasto 40-tysięczne, 800 osób i Bóg mówi, wiesz, no nie mam już tego co to było? To był osioł. I Bóg mówi, popatrz sobie tu na Derena i jego żonę, popatrz se, nigdy tam nie będziesz, popatrz sobie. T.D. Jakes powiedział taką rzecz, czasami poznajesz ludzi i patrzysz na nich i jesteś zapatrzony w nich i Bóg ci ich pokazuje, abyś wiedział, dokąd Bóg cię prowadzi. On jeszcze śpiewa w międzyczasie, to jest T.D. Jakes. Bóg daje ci pewne rzeczy, aby pokazać ci, dokąd cię prowadzi. Naprawdę. Amen? Ma to sens? Następnie Bóg mówi do Mojżesza. To było mnóstwo kazań na ten temat. Co masz w swojej ręce? Co masz w swoim sercu? Mojżesz odezwał się w te słowa. A co, jeśli mi nie uwierzą? Mojżesz to jest chodząca wiara. I nie usłuchają tego mojego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się tobie. Pan odpowiedział, cóż to masz w swojej ręce? Drodzy mężczyźni, teraz uświęcamy wyobraźnię. Mojżesz mówi laskę. Nie chodzi o kobietę, chodzi o laskę, którą mieli pasterze. Laskę. No i możesz tak, ma tą laskę. Fajnie. Jest Egipt, fajnie, jest laska, no i co teraz? Rick Warren powiedział taką rzecz. Laska reprezentowała wszystko, kim Mojżesz był. Powiem ci, co reprezentuje laska, w sensie pasterska. Ona reprezentuje twoje talenty. Paweł. Laska reprezentuje twoje talenty i twoje zdolności, z którymi się urodziłeś. Ona reprezentuje twoje plany na przyszłość. Ona reprezentuje twoją osobowość. Ona reprezentuje twoje marzenia. Ona reprezentuje twoją charyzmę. Ona reprezentuje twój wpływ. I Bóg mówi do Mojżesza, rzuć ją na ziemię. Usłyszał polecenie, więc rzucił. Wtedy laska zamieniła się w węża, także Mojżesz musiał przed nim uskoczyć. Wszystko, kim był Mojżesz. Bóg mówi, rzuć to na ziemię. To, co jest w tobie, jeśli nie jest przemienione i poddane Panu Bogu, powoduje w Panu Bogu skok do tyłu. Mojżesz przeraził się laski tego wszystkiego, kim on był, jeśli to nie było poddane Bogu. Bóg chce. Wiecie, to nie jest tak. Chciałem, żebyście mnie zrozumieli. Nie zrozumieliście mnie, bo bylibyście bardziej podekscytowani. Bóg dał do twojego i mojego życia różne rzeczy. My się z nimi urodziliśmy. I Bóg przychodzi do twojego życia i mówi, chcę, abyś poddał mi wszystko. Zauważyliście, kiedy Bóg mógł użyć Abrahama? Kiedy Abraham był w stanie nawet oddać Izaaka. Poddanie jest słowem w chrześcijaństwie, które nie jest już bardzo popularne. Ale kiedy ja biorę moje talenty i kładę je przed tronem Bożym. Kiedy ja biorę moją osobowość i kładę ją przed tronem Bożym. Kiedy ja biorę mój wpływ i kładę go przed tronem Bożym. Kiedy ja biorę moją charyzmę, moją przyszłość, wszystko kim jestem, kładę to przed tronem Bożym, to Bóg dotyka się tego i oddaje mi z powrotem coś, co jest przemienione przez Niego. Amen? To jest niesamowicie istotne. Mojżesz odskoczył od tego, kim on cieleśnie był. Bo to, kim ty jesteś cieleśnie, czy się z tym zgadzasz, czy nie, jest obrzydliwością przed Bogiem. Wszystko, co nie jest poddane Bogu, jest ciągle obrzydliwością przed Nim. Natomiast moment, kiedy poddajesz Bogu absolutnie wszystko, tak szczegółowo, konkretnie, to jest moment, kiedy to poddanie powoduje, że Bóg przemienia to i zaczyna używać tego dla swojej chwały. To jest potężna myśl. To było wiele lat temu, dosłownie 20. byłem na konferencji młodzieżowej. To się wtedy nazywało zlot młodzieżowy. Byliśmy świeżo po ślubie. I pamiętam, jak głosił Ian Green. I Ian Green głosił kazanie na temat tego, poddaj Bogu absolutnie wszystko. Oddaj to w Jego ręce i pozwól, aby On to przemienił, aby mógł Cię użyć dla swojej chwały. I on na sam koniec opowiedział taką historię o małżeństwie z Węgier, nie ma teraz na to czasu. I on powiedział, jeśli chcesz poddać Bogu wszystko, proszę wstań. No jak to na konferencjach wszyscy wstali. I wtedy Ian Green mówi tak, wy tego nie rozumiecie. Wy tego nie rozumiecie. Za chwilę będę ci mówił o rzeczach, które Bóg chce, abyś mu poddał. I usiądziesz, bo nie jesteś na to jeszcze gotowy. Czy jesteś, zadał pytanie, czy jesteś w stanie Bogu oddać wszystko? Czy jesteś w stanie Bogu oddać miejsce twojego zamieszkania do końca twojego życia? Czy jesteś w stanie Bogu oddać to, że być może nie będziesz miał dzieci? Cytuję Iana Greena. Czy jesteś w stanie oddać Bogu to, że nie będzie ci się dobrze nigdy powodziło? Czy jesteś w stanie oddać Bogu to, że być może do końca życia będziesz wynajmował mieszkanie, nigdy nie będziesz miał swojego? Czy jesteś w stanie oddać Panu Bogu to, że będziesz robił dokładnie to, co On chce? Czy jesteś w stanie wziąć przyszłość, oddać w Jego ręce i powiedzieć, Boże, prowadź mnie? Powiem wam, ludzie siadali jak kawki. Stałem z Krysią. I modliliśmy się, oddając tą rzecz jedną po drugiej. I powiem wam, to, co się wtedy działo, Boża obecność, która tam była, powodowała, że ja tam nie potrafiłem stać. Płakałem po prostu, Krysia płakała po prostu. No teraz płaczę nawet. To mnie tak pozamiatało. Mówię, Boże, ja chcę żyć w taki sposób. To, że ja jestem dzisiaj w miejscu, w którym jestem, to jest decyzja, która miała miejsce 20 lat temu. Kiedy wziąłem laskę, rzuciłem przed Bogiem, powiedziałem, Boże, to jest Twoje. Odrzuca mnie to, czym te rzeczy są bez Ciebie. Bo moja charyzma i mój wpływ może być wykorzystywany po to, abym się dobrze bawił. Bo wszystko, co mam dzięki Tobie, może być używane zupełnie do innych rzeczy, które nie mają nic wspólnego z Tobą. Rzuciłem tą laskę, oddałem to Panu Bogu, z Krysią to zrobiliśmy i powiem Wam, to się stało. I chwilę potem wychodzi Zibi Marzec i mówi, potrzebujemy tłumaczy na misję, zagraniczną misję, grupa Holendrów, aby ktoś pojechał do miejscowości, która nazywa się Słupca, bo tam jest zakładany kościół. I czułem, jak Bóg do mnie mówi, no, przed chwilą wszystko oddałeś. Próbowałem zagłuszyć ten głos, ale Bóg dał mi już żonę. Po 20 latach zauważyłem, że ona i Duch Święty to jest bardzo często jedno. Więc ja próbowałem wymknąć się z tego, zapłakany oczywiście, pozór jest. Wychodzę z tego namiotu i Krysia do mnie mówi, ty stary, ty przed chwilą oddajesz swoje życie, wszystko, a teraz co? Masz opcję, by pojechać służyć Panu Bogu, no i co? I wieczorem, pamiętam, poszedłem do Zibiego po wszystkim, i mówię, znam angielski, moja żona zna angielski, chcemy jechać tłumaczyć na tą misję do Słupca. No to Zibi mnie przetestował, na ile znam angielski. Zadał mi kilka skomplikowanych słów, na które ja w prostocie swojej odpowiedziałem. Pojechałem na misję do Słupcy i to było pierwsze doświadczenie z zakładaniem kościołów. To, czego ja tam doświadczyłem, to był kosmos. Mógłbym teraz 2 godziny o tym opowiadać. Bóg totalnie przemienił moje życie. I to był moment, kiedy Bóg objawił mi powołanie, które On ma nade mną. Byłem 2 lata nawrócony. Pamiętam, jak podszedł do mnie wtedy Robert, który był szefem tej misji, on tam miał być pastorem, podszedł do mnie i mówi, ty, a może chciałbyś się tu przeprowadzić? Ja mówię, ale po co? No to masz dar, jesteś powołany przez Boga. Wiesz co, no nie, w ogóle tego nie czuję. I to był moment, pewne rzeczy zostały zasiane w moim sercu i to trwa do dzisiaj. Jeśli weźmiesz laskę, i rzucisz ją na ziemię i rzucisz ją przed Boży tron, to rzeczy zaczynają się dziać. Piąta rzecz. Bóg wypełnia twoje braki poprzez innych ludzi. I to było coś dla mnie, co było objawieniem. Powiem zupełnie szczerze. Teraz, zupełnie szczerze. My mamy budować budynek. Ja nie mam o tym w ogóle pojęcia. No serio. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, mówię, Boże, ja w ogóle nie kumam tego wszystkiego. Mnie to nudzi, jak my nawet o tym rozmawiamy. Mam jakąś wizję, jak to ma wyglądać, a jak ktoś zaczyna mi mówić, ty, a w ogóle to, ile ta działka ma długości i szerokości, a powiedz, a będziecie mieli ogrzewanie takie, srakie czy owakie. No po prostu jak ja to słucham, to mam wrażenie, jakby ktoś mnie bił po twarzy, później jakbym się topił i wiedziałem, że to jest... Nienawidzę tego. I coś wam pokażę z życia Mojżesza. Mojżesz jednak powiedział do Pana, Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym, nie byłem nim dawniej i nie zmienia tego ta Twoja rozmowa z Twoim sługą. Panie, tak gadasz do mnie, to nic się nie zmienia. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. Wtedy Pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz. Ja jestem przy twoich ustach. Pouczę cię, co masz powiedzieć, ale Mojżesz powiedział, Panie, poszli proszę kogoś innego. Miałeś już takie doświadczenie? Jak Bóg cię powołuje, to może ktoś inny. Poszli kogoś innego. Wtedy Pan rozgniewał się na Mojżesza. Przecież jest Aaron, twój brat, Lewita. Wiem, że on potrafi mówić. Wyszedł ci już nawet na spotkanie, a gdy cię zobaczy, ucieszy cię całym sercem. Tak a propos, że ty rozczarowałeś Pana Boga. On nawet wie, jak się zachowa Aaron. Aaron już idzie, mówi, on się ucieszy. On będzie podekscytowany, jak cię zobaczy. Bóg o tym wie. Bo to jest Bóg. Będziesz mówił do niego, powiesz mu, co ma powiedzieć, a ja jestem przy twoich ustach i przy jego ustach. I pouczę was, co macie czynić. On w twoim zastępstwie będzie przemawiał do ludu, on będzie twoimi ustami, a ty będziesz mu za Boga. Innymi słowy, w skrócie, Mojżesz mówi, ja wiem, że ty nie... jestem w szoku, że nie potrafisz mówić. Jestem w szoku. Umknęło to nam. Wiecie, to nie było RODO jeszcze. Umknęło to nam. Bóg mówi, przecież wiem, że nie potrafisz mówić. Ale jest Aaron, Lewita. Zobaczycie, będzie podekscytowany, będzie się cieszył. On będzie twoimi ustami. Zauważ jedną rzecz. Bóg dodaje Aarona człowiekowi, któremu Bóg dał wizję. Nie po to, aby Aaron stał się liderem. Aaron stał się raz liderem, zauważyliście? On stał się liderem. Petarda. On się stał liderem. Po 6 książkach Johna Maxwella stał się liderem. Nie ma Mojżesza, nie wiemy, gdzie on poszedł. Tutaj zbudujmy bogów, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. I Aaron się opiera, Aaron mówi, no dobra, to przynieście wszystkie złote kolczyki, całe złoto i zbudujemy złotego cielca. Przywództwo razy 600. Aaron nie był człowiekiem od wizji, Aaron był dodatkiem dla Mojżesza, aby wypełnił jego brak. Posłuchaj, jeśli Boża wizja, jeśli ta marchewka jest naprawdę Bożą wizją, to Bóg będzie ci dawał ludzi, którzy będą pomagać ci wypełniać wizję, którą Bóg tobie przeznaczył. Oddychaj. Bóg wie, że ja nie mam pojęcia o budynkach. Bóg wie, ale Bóg będzie mi dawał ludzi, dla których to jest coś pięknego. Dzisiaj czytałem, nie wiem gdzie. Są ludzie na tym świecie, którzy kochają to, czego ty nienawidzisz. Amen. Aha, to chyba Deren powiedział. Są ludzie na tym świecie, którzy kochają to, czego ty nienawidzisz. Bóg wie, że ja niewiele potrafię. Bóg wie, zna moje ułomności. Bóg wie, że jestem cienki w manualnych rzeczach. Jak ja bym miał ci, człowieku, powiesić szafkę, w twoim mieszkaniu, to miałbyś z dwóch pokoi jeden. Tak byśmy się z wiertarką bawili. Pozdro dla Pruszkowa. Ale Bóg mi daje ludzi, którzy wypełniają te braki. My dla ludzi, którzy są z nami ostatni raz, mamy prezent. Przypomnijcie się jutro. Nikt nie ma większego talentu w samozaoraniu jak mosty we Wrocławiu. Powiem wam, jak wy się odezwiecie, to oklękajcie narody. Teraz moje męskie ego zostało mocno naruszone. Bóg daje ci Arona, aby wypełnić twoje słabości. I teraz jest petarda. Bóg kazał budować Mojżeszowi przybytek, tak? I teraz Bóg mówi, ja wiem, Mojżesz, ty tam po prostu weź sobie usiądź i oddychaj. Besalel więc i Oholiab, podobnie jak każdy uzdolniony człowiek, któremu Pan dał mądrość oraz pomysł na to, jak wykonać wszelką pracę związaną z przyszłą służbą w miejscu świętym, zajmą się tym wszystkim, co polecił ci Pan. Bóg ma Besalela, Bóg ma Oholiaba, którzy pomogą Mojżeszowi zrobić wszystko, co kazał jemu Pan. To mnie uwalnia. To mi pokazuje, że ja jestem tym człowiekiem pomimo mnóstwo niedociągnięć i słabości. Ja nie muszę być Supermanem. Ja nie muszę być nie wiadomo jakim gościem, aby zrobić to, co Bóg, do czego Bóg mnie powołał. Bóg ma dla mnie Arona, Bóg ma dla mnie Besalela, Bóg ma dla mnie Oholiaba, Bóg ma dla mnie innych wykształconych rzemieślników, abym zrobił to, co Bóg mi kazał. Bóg ma grupę ludzi, którą będzie dodawał do twojego życia, aby wypełnić wizję przez twoje życie, którą On tobie dał. Nigdy o tym nie zapomnij. Nigdy o tym nie zapomnij. Następnie posłuchajcie. Druga Mojżeszowa, 38 rozdział, 22 werset. Wszystko, co Pan zlecił Mojżeszowi, posłuchaj. Wszystko, co Pan zlecił Mojżeszowi, wykonał Besalel. Syn Uriego, syn Hura z plemienia Judy, współpracował z nim Oholiab, syn Achimasacha z plemienia Dan. Rytownik i planista, ktokolwiek to był, hawciarz obeznany z fioletową i szkarłatną purpurą, karmazynem i biszorem. Wszystko, co Pan zlecił Mojżeszowi, wykonał Besalel, syn Uriego. Wszystko, co Bóg włożył do mojego życia, cała wizja, którą Bóg mi dał, będzie robiona również przez ludzi, których imiona nigdy nie będą wspomniane, bo ich powołuje Bóg po to, aby pomogli mi wypełnić wizję, którą Bóg mi dał do mojego życia. You will never walk alone. Nigdy nie będziesz sam. Bóg tworzy grupę ludzi wokół ciebie, którzy być może jeszcze nie są nawróceni, aby pomóc ci wypełnić wizję, którą On dał do twojego serca. Była sytuacja, że Mojżesz już miał dosyć. Wtedy teść Mojżesza wyraził takie zdanie: nie robisz tego w najwłaściwszy sposób. Strasznie męczysz i siebie, i ten lud, któremu przewodzisz. Podjąłeś się rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam. Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Otóż ty sam ze względu na lud pozostawaj blisko Boga. Również ty sam przedstawiaj Bogu ich sprawy. Mojżesz robił głupotę. Od rana do wieczora zarządzał sprawami 3 milionów ludzi. I się chłop zajechał. I pojawił się Jetro. Nie przez przypadek. Co by było, gdyby pojawiła się żona Jetro? Widzę, że gubimy już flow. Pojawił się Jetro, nie teściowa, tylko teść. Pojawił się i mówi, to jest głupie, co ty robisz, człowieku. I Jetro sprzedał mu pierwszy system zarządzania. To nie było tak, że Mojżesz modlił się dzień i noc, bo on sobie z tym nie dawał rady. Nie, Mojżesz robił to, co było głupie, a on nie widział, co było głupie, ale Bóg mu wysłał kogo? Człowieka, aby dał mu mądrość, jak teraz poukładać Izraela, w jaki sposób służyć Izraelowi, aby Mojżesz się ostał i żył 120 lat, a nie 90. Amen? Bóg znowu dał mu człowieka. Idziemy dalej. Mojżesz ma myśli samobójcze. Mojżesz ma myśli samobójcze. Czwarta księga Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 24. Mojżesz mówi, ja już mam dosyć. Fajnie, Jetro mi sprzedał system zarządzania petarda. Ja już mam dosyć. To jest chore, to jest niewłaściwe. Ja mam dosyć, weź tych ludzi, to są twoi ludzie. Ja już mam dosyć. I Mojżesz wyszedł więc i oznajmił ludowi słowa Pana. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i rozstawił ich wokół namiotu. Wtedy Pan stąpił w obłoku i przemówił do niego. Wziął też z ducha, który spoczywa na nim i złożył na 70 starszych. A gdy duch spoczął na nich, zaczęli prorokować, co nigdy potem już się nie wydarzyło. Kiedy Mojżesz miał dosyć, kiedy nie radził sobie z duszpasterstwem, Bóg dał mu 70 ludzi. Bóg dał mu 70 ludzi, na których stąpił duch Mojżesza. I oni prorokowali w duchu Mojżesza. Potrzebujesz w swoim życiu stworzyć kulturę duszpasterstwa w swoim kościele, żeby liderzy mówili dokładnie twoim językiem i twoim duchem, w twoim duchu. Jeśli ty masz mentalność łaski i prawdy, a twoi liderzy mają mentalność prawdy i łaski i przychodzi do jakiegoś lidera, para, która mówi śpimy ze sobą, no to twój lider, prawda i łaska mówi, no dobra, to musimy wywalić, naznaczyć, pomalować i wyrzucić z kościoła. Tak mówi słowo? Proste, krótka piła. Ale pastor ma mentalność i głos łaski i prawdy. Mówi, ale... To, co zmienia ludzi, mój drogi liderze, to jest łaska, czas i prawda. I my im damy czas. Nie będziemy ich teraz wyrzucać, bo jak ich teraz wyrzucimy, to oni już nigdy nie będą chcieli mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Wspólna kultura duszpasterstwa. Ciągle zapominana. Czy twój głos duszpasterstwa i głos duszpasterstwa liderów w twoim kościele to jest to samo? Czy tutaj są rozbieżności? Czy tutaj są rozbieżności? Czy 70 ludzi, czy twój główny zespół, to są ludzie, którzy posiadają ducha Mojżesza? Zapraszam na YouTube'a, najbardziej kontrowersyjne kazanie, które wygłosiłem. Wpisz sobie duch Mojżesza, Sławek Jagiełła. Większość mówi, że to jest herezja, inna większość mówi, że to jest super. To jest super. To jest super. To jest super. Mam wywalone, jak to kto nazywa. To jest super. Posłuchaj ducha Mojżesza, aby zrozumiał do końca, o co chodzi. O co chodzi z tymi 70 ludźmi. Ludzie, którzy niosą twój ciężar. I Bóg dał Mojżeszowi ludzi, aby pomogli mu prowadzić ten milionowy czy 3-milionowy naród. I ostatnia rzecz. Ktoś mi tu wysłał coś na Facebooku i mi się wszystko pomyliło teraz. Ostatnia rzecz. Pilnuj swojego autorytetu. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset. Podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael. A kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. O, chwała, 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 chwała. Zwycięstwo było w rękach Mojżesza. Amen. I dalej Biblia mówi tak. Ale ręce Mojżesza zdrętwiały. Ja lubię, jak są takie naturalne właśnie w Biblii takie słowa jak aha, ręce zdrętwiały. Odciął mu ucho. Wzięli zatem kamień, ustawili go tak, że Mojżesz mógł na nim usiąść, a potem Aaron i Hur. Podtrzymywali jego ręce, jeden z prawej, a z drugi z lewej strony. Dzięki temu ręce Mojżesza pozostawały w górze, niezmiennie aż do zachodu słońca. I teraz coś ci pokażę. Mogę jakiegoś tego, Aarona i Hura? No ale tak szybko, Aarona i Hura, wy chłopaki. Ty uważaj, żeby nigdy nie przejęzyczyli twojego imienia. A więc ty jesteś Aaron, a ty jesteś Hur. Chodź. I sytuacja jest taka. Mojżesz trzyma ręce w górze. Jeszcze nie dotykaj mnie. trzyma ręce w górze, Izraelici biją Amalekitów, tak, Amalekici to byli? Biją ich tam na maksa. A w końcu Biblia mówi, że ręce Mojżesza zdrętwiały. I teraz to jest bardzo ważna lekcja przywództwa. Kiedy ty się wypalisz, kiedy ty już nie masz sił, nie robisz nigdy czegoś takiego. Prostytucja przywództwa. Kiedy Aaron trzymałby w swoje ręce w górze, to byłby świadkiem ostatnich godzin Izraela. Bo Bogu upodobało się wybrać Mojżesza. Nie Hura, nie Aarona, Mojżesza, któremu on dał wizję, któremu on dał powołanie. I zwycięstwo jest w rękach, w sercu i w namaszczeniu, które zostało złożone na Mojżesza. On jest do tego powołany. Dlatego pewne kościoły rozwijają się w niesamowity sposób, dopóki człowiek, który jest pastorem, to jest człowiek, który założył ten kościół. W momencie, kiedy on się wypala, kiedy on nie ma dość i pojawia się chór. I mówią, o, wiesz, że się tym zajmę. A chór, jak to chór? Ja się tym zajmę. I podnosi chór swoje ręce w taki chórowy sposób do góry. A Mojżesz stoi z boku i mówi, teraz ten chór jest liderem. Wiecie, co by się działo? Powiem ci, chór tu nic nie pomoże. Chór tu nic nie pomoże. Ludzie przychodzą do Mojżesza i mówią, wiesz, pomóż nam, nie wiemy, co robić, źle się czujemy. A Mojżesz mówi, idź pan w chór. Dzięki, chór. Mój talent to są stand-upy, ale ja to rzuciłem przed Panem. Ale to było dobre. Posłuchajcie, to jest ważna rzecz. Zwycięstwo jest w Twoich rękach. Chór i Aaron mogą podtrzymywać Twoje ręce, ale nigdy wymienić Twoich rąk. Nie mogą nigdy wymienić Twoich rąk. Nigdy nie mogą się zamienić. Tak działa Boże prawo, kiedy Bóg powołuje jednego człowieka, jedno małżeństwo, aby zrobić to, co On chce zrobić. Będzie dodawał Ci ludzi, będzie wypełniał Twoje braki. Bóg się nie pomylił. Twoje niedoskonałości to również jest Jego plan. Twój brak umiejętności to jest również Jego plan. Twój brak pewnych rzeczy to jest również Boży plan dla Twojego życia. Dlatego, żebyś nigdy nie pomyślał, że ty sam jesteś samowystarczalny. Potrzebujesz innych. Potrzebujesz innych ludzi. I Bóg będzie dodawał ci tych ludzi, abyś wypełnił to, co dał ci Pan. Bóg nie jest Bogiem, który jak osiołek prowadzony przez marchewkę będzie cię tak prowadził do końca życia, ty nigdy tego nie skosztujesz. Ważne jest to, abyś ty miał świadomość, ty i tylko ty, żebyś ty miał świadomość, że wizja, którą Bóg wkłada do twojego serca, wizja, którą Bóg będzie poszerzał w twoim życiu, żeby to było od Boga. Bo jeśli to nie jest od Boga, jeśli to jest tylko twoja fanaberia, twoja fantazja, nieprzemienione twoje myślenie, to rozczarujesz się twoim myśleniem, rozczarujesz się twoją fanaberią, rozczarujesz się swoim złym wyobrażeniem, ale nie Panem Bogiem. Bóg nigdy nie zostawia swojej wizji niewypełnionej. Jeśli ty tego nie zrobisz, Bóg ma kolejną osobę, która to pociągnie. Dzisiaj jest z nami Adele. Ona, 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 zaczęła do mnie mówić i już chyba zapomniała, że prorokowała. Mówi, wiesz co, Sławek, to, co Bóg włożył do twojego serca, to jest Boży plan dla twojego życia, założenie 700 kościołów. I powiedziała mi taką rzecz. Ty nie jesteś pierwszą osobą, którą Bóg o to poprosił. Ty nie jesteś pierwszą osobą, którą Bóg o to poprosił. To mnie tak uderzyło. Ja mówię, Boże, może ja nie jestem pierwszą osobą. Ale ja nie chcę. Nie chcę robić niczego innego w moim życiu poza tym, co ty wkładasz do mojego życia. Amen? Wyciągnij z tego, co masz wyciągnąć i ani Hur, ani Aaron. Ja właśnie sobie tak wyobrażam Aarona. Elokwentny, ładny. Chłopak malowany.